Rozdział trzeci. Uruk Hai. Pipina męczył ponury, koszmarny sen. Zdawało mu się, że słyszy własny słaby głos, rozlegający się echem w ciemnym podziemiu i wołający: Frodo, Frodo! Lecz zamiast przyjaciela tłum szkaradnych orków szczerzył z mroku zęby w złośliwym uśmiechu i setki wstrętnych łap wyciągały się po niego ze wszystkich stron. Gdzie jest Merry? Pipin zbudził się. Zimny wiatr dmuchał mu w twarz. Leżał na wznak. Wieczór zapadał i niebo już poszarzało. Hobbit odwrócił głowę i stwierdził, że jawa niewiele jest lepsza od sennego koszmaru. Ręce, kolana, kostki u nóg miał spętane powrozem. Obok leżał Merry, bardzo blady, z czołem przewiązanym brudną szmatą. Dookoła wszędzie siedzieli lub stali orkowie, cała banda. Szczątki wspomnień zaczęły się zwolna układać w obolałej głowie Pipina i wreszcie hobbit zaczął odróżniać je od sennych przywidzeń. A więc tak. Pobiegł wraz z Merrym w las. Co ich tam pognało? Dlaczego rwali przed siebie, nie zważając na wołanie obieży świata? Biegli spory szmat drogi wciąż nawołując, lecz Pipin nie mógł sobie przypomnieć, dokąd się zapędzili, ani jak długo trwał ten bieg. Pamiętał tylko, że nagle wpadli prosto na oddział orków, którzy stali jak gdyby nasłuchując i wcale nie spostrzegając dwóch hobbitów, póki ci nie znaleźli się niemal w ich ramionach. Wtedy dopiero wrzasnęli, a na ten krzyk kilkudziesięciu ich pobratymców wyskoczyło z gąszczu. Hobbici chwycili za miecze, ale orkowie nie chcieli bić się z nimi. Usiłowali najwyraźniej wziąć ich żywcem, mimo że Merry rąbał nie na żarty. Dzielny, kochany Merry. Wtem z pomiędzy drzew wypadł Boromir. Zmusił orków do walki. Usiekł wielu. Inni rozpierzchli się przed nim. Trzej przyjaciele zawrócili ku rzece, lecz nie uszli nawet kilku kroków, gdy nieprzyjaciel znów natarł, tym razem całą chmarą, a byli w niej między innymi orkowie olbrzymiego wzrostu. Deszcz strzał sypnął się na osaczonych ze wszystkich stron, a każda z nich mierzyła w Boromira. Boromir zadął w swój róg, aż echo poszło po lesie. Orkowie zrazu zdumieli się i cofnęli, gdy jednak na ten apel nikt nie odpowiedział, zaatakowali ze zdwojoną furią. Więcej nic z tego zdarzenia Pipin nie pamiętał. Został mu tylko w oczach ostatni obraz. Boromir, plecami oparty o pień drzewa, wyciągający strzałę z własnej piersi. Potem nagle ogarnęły hobbita ciemności. Pewnie dostałem pałką po głowie, pomyślał. Czy Merry jest ciężko ranny? Co się stało z Boromirem? Dlaczego orkowie nas obu nie zabili? Gdzie jesteśmy? Dokąd idziemy? Nie znajdował odpowiedzi na te pytania. Drżał z zimna i czuł się bardzo chory. Szkoda, że Gandalf przekonał Elronda, który nie chciał nas puścić na wyprawę, myślał. Na cóż się przydałem w tej podróży? Tylko zawadzałem w marszu. Byłem pasażerem, gorzej, bagażem. A teraz mnie ukradziono. I stałem się tobołkiem taszczonym przez orków. Miejmy nadzieję, że obieży świat albo któryś z przyjaciół odszuka nas i odbije. Ale czy wolno mi się tego spodziewać? Czy to nie pokrzyżowałoby naszej drużynie wszystkich planów? Ach, żeby tak odzyskać wolność. Spróbował poderwać się z ziemi, lecz daremnie. Jeden z siedzących obok orków roześmiał się i zaszwargotał coś w swoim obrzydliwym języku do kamrata. Leż spokojnie, póki ci pozwalamy, zwrócił się do Pipina we wspólnej mowie, która jednak w jego ustach brzmiała prawie tak samo szkaradnie jak bełkot orków. Leż spokojnie, durny pentaku, bo wkrótce będziesz miał okazję rozruszać kulasy, a nim dojdziemy do celu, pożałujesz, że je masz. Żebym tak mógł się z tobą zabawić, jakbym chciał, to pożałowałbyś nawet, że się urodziłeś, odezwał się drugi ork. Zapiszczałbyś w mojej garści jak szczur w skropku. Pochylił się nad Pipinem, szczerząc mu prosto w twarz żółte kły. W ręku miał długi, zębaty nóż. — Leż spokojnie, bo cię po łechce tym cackiem syknął. — Radzę ci, nie przypominaj mi o sobie, bo mógłbym zapomnieć, jaki dostałem rozkaz. — Zaraza na tych Isengardczyków! — Ugluk ubakron ksza puszduk, saruman glop bubchosz skaj! — zaczął w swoim języku długą, gniewną przemowę, którą wreszcie zakończył chrapliwym bełkotem. Pipin wystraszony leżał więc odtąd cicho, chociaż przeguby rąk i kostki nóg bolały go coraz dotkliwiej, a kamienie, na które go rzucono, wrzynały mu się w plecy. Żeby oderwać myśli od własnej niedoli, starał się jak najczujniej wsłuchiwać we wszystko, co dochodziło do jego uszu z zewnątrz. Gwar mnóstwa głosów rozbrzmiewał dokoła. Wprawdzie mowa orków zawsze zdaje się zgrzytać złością i nienawiścią, lecz Pipin zauważył, że tym razem toczy się jakaś sprzeczka i to coraz gorętsza. Ku swemu zdumieniu stwierdził, że dość dużo z tego rejwachu rozumie, bo wielu orków używało wspólnej mowy. Widocznie spotkało się w bandzie kilka różnych szczepów, które w swoich gwarach nie mogły się porozumieć. Kłócili się o to, co dalej robić, którą drogą iść i jak postąpić z jeńcami. — Nie ma czasu, żeby ich uśmiercić jak należy — powiedział któryś. — Nie można sobie pozwolić na zabawę w tym marszu. — Trudno — rzekł inny. — Ale zabić ich raz dwa przecież by można. Kłopot z nimi diabelny, a nam się spieszy. Wieczór zapada, trzeba ruszać w drogę. — Mamy rozkaz — odezwał się trzeci głos, zgrzytliwy bas. — Mordujcie wszystkich prócz niziołków. Tych żywcem dostawić jak najszybciej. Taki mamy rozkaz. — Na co oni komu potrzebni? — zapytało kilku naraz. — Dlaczego żywcem? Czy te pokraki nadają się do jakiejś szczególnej zabawy? — Nie. Podobno jeden z nich ma przy sobie coś, co jest bardzo potrzebne na wojnie. Jakiś sekret elfów. Dlatego każdy hobbit będzie brany na spytki. Więcej nic nie wiesz? A gdyby takich obszukać, może znaleźlibyśmy to coś i obrócili na własny pożytek? Bardzo ciekawy pomysł, zauważył drwiąco głos mniej prostacki niż inne, lecz bardziej niż wszystkie nikczemny. Będę chyba musiał o nim donieść, gdzie trzeba. Jeńców nie wolno rewidować, nie wolno im też nic zabierać. Tak ja rozkazuję. Ja także, odezwał się ten sam bas, co poprzednio. Powiedziano, żywcem i z tym wszystkim, z czym ich ujęto. Nie tykać niczego. Tak rozkazuję. Ale my nie posłuchamy, zawołał ten, który pierwszy zadał pytanie. Idziemy szmat drogi od kopalni po to, żeby zabić, pomścić swoich. Chcę ich zabić i wrócić na północ. — Chcieć możesz, co ci się podoba — odparł mu bas. — Ale będzie tak, jak ja każę. Ugluk wam rozkazuje, a Ugluk wróci najkrótszą drogą do Isengardu. — Kto tu rządzi? — Saruman czy Wielkie Oko? — spytał głos najbardziej nikczemny. — Mamy wracać niezwłocznie do Lugburza. — Może byśmy to zrobili — rzekł inny — gdyby można przeprawić się za wielką rzekę. Ale za mało nas, żeby ryzykować drogę przez mosty. — A jednak ja się przeprawiłem — powiedział nikczemny. — Skrzydla ty Nazgul czeka na północ stąd, u wschodniego brzegu. — Pewnie, pewnie. Ty polecisz z jeńcami, zgarniesz w Lugburzu wszystkie nagrody i pochwały, a nas zostawisz. — Żebyśmy sobie radzili jak się da i na własnych nogach wędrowali przez kraj koni. Nie, musimy trzymać się wszyscy razem. To niebezpieczna okolica. Roi się tu od buntowników i zbójów. Tak, tak, musimy trzymać się razem, zachrypiał Ugluk. Nie dowierzam wam, świntuchy. Wyście odważni tylko w swoim chlewie. Gdyby nie my, ucieklibyście z pola. To my jesteśmy Uruk-hai, orki bojowe. To my zabiliśmy wielkiego wojownika. To my wzięliśmy jeńców. My, sługi Sarumana Mądrego, białej ręki, która nas karmi ludzkim mięsem. My weszliśmy z Isengardu, żeby was tu przyprowadzić i my powiedziemy was z powrotem tą drogą, którą sami wybierzemy. Ja wam to mówię, Ugluk.
Za wiele mówisz, Ugluk, zadrwił nikczemny głos. Wątpię, czy to się spodoba w Lugburzu. Możliwe, że ktoś tam zechce ulżyć twoim ramionom i zdejmie z nich zbyt nadętą głowę. Możliwe też, że ktoś będzie ciekawy, skąd ci przyszły do łba te osobliwe myśli. Czy może Saruman ci je podszepnął? Za kogo on się uważa, że chce rządzić po swojemu i w oczy kłuje tym swoim plugawym białym godłem? Może w Lugburzu uwierzą mnie, Grishnakowi, zaufanemu wysłannikowi, gdy powiem: Saruman to głupiec, a co gorsza, podły zdrajca. Ale wielkie oko pilnuje Sarumana.
Nazwałeś nas świntuchami? Jak on śmie, ten gnojek, ten pachoł małego plugawego czarodzieja? Powiadam wam, biała ręka nie ludzkim, ale orkowym mięsem tych łajdaków pasie.
Na to ozwały się zewsząd wrzaski w języku orków i szczęknęły szable dobywane z pochew. Pippin ostrożnie przeturlał się na bok, żeby zobaczyć, co się dalej będzie działo. Strażnicy porzucili jeńców i przyłączyli się do kłótni. Wytężając w zmroku oczy, Pippin dostrzegł ogromnego czarnego orka i domyślił się, że to jest Ugluk. Twarzą w twarz z olbrzymem stał pokraczny, przysadzisty stwór na krzywych nogach, z szerokimi barami i długimi, zwisającymi niemal do ziemi ramionami. Grishnak. Tłum mniejszych goblinów otaczał w krągu dwóch przywódców. Pippin zgadywał, że Grishnaka popiera plemię orków z północy. Dobyli noży i szabel. Nie śmieli jednak jeszcze natrzeć na Ugluka.